Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Mówimy dzień dobry i zapraszamy do udziału w programie. Poniedziałek, 20 dzień lutego, Aleksandra Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. 510-37-36 to jest telefon do studia, a czujny 510-37-32 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zapraszamy na naszą stronę internetową, bo na tej stronie internetowej wiosna, panie sierżancie. Otóż mamy piękne zdjęcie, które Sławek Orlik zrobił. Przebiśniegi, są już przebiśniegi. Już się przebiły, jak Sławek napisał, idzie wiosna, przebiśniegi już się przebijają, nawet nie miały się specjalnie przez co przebijać, no chyba, że przez skorupę ziemi, bo generalnie śniegu już brak i przebiśniegi są, widać je na naszym obrazku, pewnie w Państwa ogródkach także. Jeżeli macie takie zdjęcia, to przyślijcie, chętnie wrzucimy, możemy zrobić mini konkurs na najładniejsze zdjęcia przebiśniegów wykonane przez słuchaczy Czasu Reakcji. Teraz o pomoc poproszę tych, którzy znają się na języku polskim i poprawności językowej. Nasza słuchaczka pani Agnieszka pyta, czy określenie Jezioro Dąbskie jest prawidłowe, czy nie powinno się mówić Jezioro Dąbie? No pani Agnieszko, na mapach rzeczywiście jest napisane Jezioro Dąbie i raczej tak powinno się pisać i mówić również. No ale jeżeli ktoś ma bardziej szczegółowe wyjaśnienia i wiedzę na ten temat, to bardzo prosimy 510-37-32 albo 510-37-36. Jeden z dzisiejszych tematów Anna Rabska-Szmajdzińska przedstawiła słuchaczom w wiadomościach. Rzeczywiście będziemy się zajmowali sprawą Dariusza R., bo pojawiła się dość dziwna decyzja sądu, który nie zgodził się na wniosek prokuratury, żeby Dariusz R. do czasu zakończenia postępowania i do czasu wydania wyroku w jego sprawie nie zajmował się działalnością, którą prowadzi i która 13 osób doprowadziła do takiej sytuacji, że utraciły pieniądze na wymarzone mieszkanie. To jedna ze spraw, którą się zajmiemy, ale będziemy także rozmawiali na temat fatalnych warunków wizyt u lekarzy w przychodni przy ulicy 3 Maja. Powodem jest remont i można się tylko cieszyć, że jest remont. Natomiast czy pacjenci rzeczywiście muszą czekać na wizytę w kurzu, w hałasie, wdychają ten kurz, krztuszą się, nie mają gdzie usiąść? No nie są to najlepsze warunki. Bywały też takie inwestycje w placówkach służby zdrowia, które były tak szczelnie osłonięte foliami, były tak zabezpieczone, że tego kurzu i pyłu niemalże nie było, a niektóre prace prowadzono nocą. Spróbujemy rozwikłać tę zagadkę, dlaczego tutaj te prace są wykonywane w tak uciążliwy dla pacjentów sposób. No i wrócimy do tematu policyjnej strony Stop Agresji Drogowej. To jest strona, która służy do tego, żeby świadkowie mogli zgłaszać policji przestępstwa na drogach. No i właśnie, czy za każdym razem zgłaszający musi być przesłuchany? Czy do wręczenia mandatu sprawcy wykroczenia nie wystarczy zdjęcie czy film, który świadek prześle? O tym będziemy rozmawiali w naszej audycji. Oczywiście nie brak też innych tematów, innych komentarzy i maili od naszych słuchaczy. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Kilkanaście telefonów wybraliśmy z kilkudziesięciu, które słuchacze nam przekazali, ale jeszcze mail. Mail dotyczący przeprosin. Witam, z tej strony stała słuchaczka. Bardzo proszę o pomoc z Państwa strony. Czy mogłabym za Państwa pośrednictwem przeprosić młodego mężczyznę, który 14 lutego przechodził przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego i Jagiellońska w Szczecinie? Mężczyzna ten był w wieku między 25 a 35 rokiem życia. Na ramieniu niósł sportową torbę. Bezsensownie zatrzymałam się swoim pojazdem i nakrzyczałam na niego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obraźliwych. Jest mi teraz bardzo głupio, wstydzę się mojego zachowania i nie mogę przeżyć, że tak się zachowałam, gdyż sama na co dzień zajmuję się zwalczaniem szeroko pojętej patologii w społeczeństwie. Na nic tu moje tłumaczenia, jednak bardzo proszę o pomoc i byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli byście ogłosili moje przeprosiny na antenie. Być może mężczyzna ten słucha waszego radia. No i tutaj przeprosiny. Bardzo przepraszam pana, który 14 lutego przechodził przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego i Jagiellońska w godzinach 7:38 za swoje zachowanie, które było bardzo niskie. Przepraszam z całego serca za używanie słów wulgarnych, obelżywych i krzyki kierowane do pana. Jeszcze raz proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Stała słuchaczka. Stała słuchaczko, mam nadzieję, że pomogliśmy. Przeprosiny zostały przyjęte. Swoją drogą, co tam się takiego stało? Czyżby ten pan wszedł zbyt gwałtownie pani zdaniem, tym pierwszym emocjonalnym zdaniem na przejście dla pieszych? No ale dziękujemy w każdym razie za te przeprosiny. Przeprosiny przekazane, mam nadzieję, że przyjęte. To jest czas reakcji, jest 12:11. W piątek emitowałem telefon, który dotyczył tego, że na parkingu Park and Ride na Prawobrzeżu coraz więcej pojazdów. No i to się potwierdza.
Witam, Sebastian ze Szczecina. Potwierdzam słuchacza, który mówi na temat parkingu. Jest coraz więcej samochodów. Cały dzień, przynajmniej do tej pory, świeci się tablica informacyjna na temat parkingu. Ta wielka, która informuje też o korkach. Pozdrawiam, do usłyszenia.
To telefon z piątku odebrany w trakcie audycji. Wtedy na tablicach informacyjnych była informacja właśnie o tym parkingu Park and Ride. Jak jest dzisiaj? Prosimy o sygnały. I jak tam dzisiaj? Ile tych samochodów tam stoi? 18, 20, a może 30? Kto to wie? Teraz sprawa błota na drogach. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w naszej audycji. Były interwencje, place budów w Szczecinie, wyjeżdżające ciężarówki, nanoszące czy nawożące, można powiedzieć, błoto na jezdnie. O wypadek wtedy nie trudno, ślisko. No właśnie, i taki przypadek w Kołbaskowie.
Dzień dobry. W Kołbaskowie buduje się hala, fajnie, pięknie, wszystko ładnie. Samochody ciężarowe wyjeżdżają. Na drodze jest jedno wielkie bagno. Czy nikt nie może się tym zająć, ukarać, nakazać posprzątania tego, dlaczego wszyscy mają cierpieć przez jakąś inwestycję? Dziękuję.
Polecamy Straży Miejskiej w Kołbaskowie to miejsce i budowę tej hali. Ja przypomnę, że za takie zanieczyszczenie drogi, co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, można dostać mandat, a można także trafić przed oblicze sądu i wtedy kara już jest o wiele, wiele bardziej dotkliwa niż 500 zł. Czas reakcji 12:13. Teraz przypomnę o takim drobiazgu drogowym, ale jednak istotnej sprawy. Napisał do nas pan Tadeusz Styczewski, który jest instruktorem, egzaminatorem, jeżeli chodzi o prawo jazdy. No i napisał do nas o placu Grunwaldzkim, że z jednej strony mamy przejście dla pieszych, które jest wyposażone w taką linię zatrzymania, warunkowego zatrzymania, złożoną z prostokątów. To jest znak, już patrzę, P14. A z drugiej strony, tutaj bliżej Urzędu Miasta, takich linii warunkowego zatrzymania nie ma. No i one powinny być, ale jak napisał w odpowiedzi właśnie na nasze pytanie Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, tak jak ja zauważyłem na antenie, prawie 99% przypadków wprowadzających organizację ruchu, zawsze staramy się w tych przypadkach wprowadzić linię zatrzymania, lecz czasem jest tak, iż na nią nie ma po prostu miejsca z uwagi na bliskość skrzyżowania lub wyjazd z posesji. No i zdaniem miejskich urzędników, w tym miejscu, o którym napisał pan Tadeusz, takiego miejsca nie ma. Czy rzeczywiście nie ma? Ja bym z tym polemizował. Moim zdaniem mogłaby ta linia się zmieścić. Fakt, że byłaby blisko przejścia dla pieszych, tak zwanej zebry. No ale tutaj pytanie właśnie jest takie, czy to jest zgodne z przepisami. Jaka musi być odległość pomiędzy tą linią warunkowego zatrzymania P14 a przejściem dla pieszych? Jest z nami stały słuchacz, mam nadzieję.
Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry,
pan Leszek. Witam, panie Leszku.
Witam. Proszę pana, odnośnie tego parkingu Panther Drive. Rzeczywiście parking fajny, 437 miejsc. Jednemu pojazdowi tak się spodobało, że już tam miesiąc parkuje. A poza tym nigdy tam nie było więcej jak 15 samochodów.
Czyli czekamy na rekord, panie Leszku. Co pan myśli o 30? To jest... No, no będzie, myślę, wielki, że... dzień.
Myślę, że 30 to tak, kurczę, w okolicach może lata.
A wie pan, na co będzie, jeżeli będzie 50? To się miło zdziwimy.
No zdziwimy się, no na pewno, bo to jeszcze... Wie pan, to 50 to już jest taka, no już fajna liczba, tak?
Wie pan, panie Leszku, będą dni morza na przykład, więc potem będą właśnie żaglowce wielkie, więc myślę, że wtedy się naprawdę rozkręci, rozhula nasz parking.
Wtedy tak.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Za tę informację, panie Leszku. Serdecznie pozdrawiam. To jest czas reakcji 12:15. I a propos przejść dla pieszych, jeszcze telefon.
Witam, Tadeusz. Instruktor, egzaminator. Dzwonię w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na kolejnym przejściu dla pieszych w Szczecinie. Jadąc od strony Polic, ulicą Szosą Polską, przy skrzyżowaniu z ulicą Kolonistów, po prawej stronie drogi, 1 metr od pasów przejścia, rośnie stara lipa, która bardzo zasłania widoczność pieszym kierującym, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa. Już niedługo, 9 marca, i nie rok, jak pismo w tej sprawie przekazałem do sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Dopiero po ponad 3 miesiącach otrzymałem odpowiedź pismem z dnia 21 czerwca 2016 roku, podpisanym przez ogrodnika miejskiego. W pełni potwierdzono, cytuję, realne zagrożenie dla ruchu pieszych i kołowych tą sytuacją. W celu wycinki tego drzewa została wszczęta procedura administracyjna. Koniec cytatu. Jak długo jeszcze będzie trwała ta procedura? Nie wiadomo. Drzewo dalej rośnie i zasłania przejście. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Zwrócimy się do ZUK-u w tej sprawie, w sprawie wycięcia tego drzewa, chociaż generalnie wycinanie drzew nie budzi w nas entuzjazmu, tym bardziej, że jak Polska długa i szeroka, w związku ze zmianą od 1 stycznia przepisów dotyczących wycinania drzew, wycinka idzie na całego. Jest to zatrważające i smutne, no ale takie są przepisy i po prostu każdy na teraz na prywatnej posesji, jeżeli tylko nie jest to posesja wykorzystywana do działalności gospodarczej, może każde drzewo o każdej średnicy, każdego gatunku wycinać jak chce i kiedy chce. No z tym kiedy to może przesada, bo oczywiście nie nocą, kiedy obowiązuje cisza nocna. To jest czas reakcji, jest 12:17. Jeszcze a propos przejścia dla pieszych przez plac Grunwaldzki. Tam pan Tadeusz mówił o tym, że widoczny na nadesłany przez jego zdjęciu mężczyzna zszedł z roweru, żeby osłaniać syna, który również jechał na rowerku. No i tutaj chcę podkreślić przed wyemitowaniem telefonu, że tutaj mamy ścieżkę rowerową, czyli rowerzysta może, oczywiście po pasach nie powinien jechać, ale po ścieżce rowerowej jak najbardziej przez takie przejście można przejeżdżać, bo generalnie rowerzysta przed przejściem dla pieszych musi zejść z roweru, ale posłuchajmy komentarza w tej sprawie.
Dzień dobry, mówię Ryszard ze Szczecina. Odnośnie wypowiedzi, że ojciec musiał na placu Grunwaldzkim zejść z roweru na przejściu źle oznakowanym, żeby osłaniać własne dziecko. Zejść z roweru. Przecież zgodnie z przepisami musi zejść z roweru i przeprowadzić rower przez przejście, a nie przejechać. A analogicznie widzę teraz na przejściach, przed przejściami dla pieszych, porobiono takie jakby sporniki dla rowerzystów, że nie schodzą z roweru, on czeka na zmianę świateł. No przecież musi zejść, żeby przeprowadzić rower, a nie odpoczywać i przejechać przez przejście. Dziękuję.
Spornik, mam nadzieję, jest instalowany tam, gdzie jest ścieżka rowerowa i tylko w tych miejscach. Natomiast przypominam, że jeżeli jest ścieżka rowerowa, przechodzi obok przejścia dla pieszych, to jak najbardziej rowerzysta ma prawo przejechać przez tą ścieżkę rowerową. Oczywiście zachowując ostrożność, nie za szybko wjeżdżając na tę ścieżkę rowerową, ponieważ nieszczęście może być gotowe. To jest czas reakcji, jest 12:19. Teraz wrócę do sprawy Biedronki. Otóż przypomnę, że otrzymaliśmy mail od naszej słuchaczki, która była świadkiem, jak to obsługa Biedronki w Podjuchach zrewidowała mężczyznę, który przypadkowo zostawił w koszu, gdzie miał bardzo dużo zakupów, chusteczki w pudełku za 2,90 i ich nie zauważył. No i ten nasz właśnie, mam nadzieję, również słuchacz został poddany procedurze na zapleczu, no nie przeszukania osobistego, ale pouczenia przez policję, że następnym razem zostanie ukarany. Bardzo to przeżył. Nasza słuchaczka, która to opisała, przedstawiła to tak, że mężczyzna szukał leków, kiedy wyszedł ze sklepu, był bardzo podenerwowany. Ja przypomnę, że firma Jeronimo Martins odpisała nam, wyjaśniła tę sprawę, napisała, że wszystko odbyło się w sposób dyskretny. No, nasi słuchacze mieli inne przykłady, gdzie to się odbywało, właśnie takie przeszukanie po podejrzeniu kradzieży, właśnie w sposób mało dyskretny, ale posłuchajmy komentarzy innych.
Dzień dobry, z tej strony Gideon Bartosz. Tam podobno szefostwo Jeronimo Martins odniosło się do tej sytuacji, twierdząc, że ochrona jest zwana, czy tam policja jest zwana w momencie, kiedy klient sklepu nie uiści opłaty za towar tuż po przekroczeniu linii kasy. Ja mam takie pytanie, jak to się ma odnieść do towaru, który leży poza linią kasy, na przykład tuż przy wyjściu? Troszkę taka absurdalna sytuacja, bo rozumiem, że ktoś sobie może to wziąć i wynieść bez wzywania ochrony. Dziękuję.
Ochrona ma oczywiście baczenie na ten towar i kasjerki również, i to jest zmartwienie sklepu. W piątek zatelefonował także słuchacz, który mówił o takich szajkach złodziei, młodych ludzi, którzy atakują, można by tak powiedzieć, grupą właśnie sklep, albo wjeżdża jedna osoba wózkiem i wyjeżdża nim w szaleńczym tempie, ucieka, potem wózek porzuca, a po drodze uciekając ze wspólnikami ładują to, co ze sklepu zabrali, do toreb. To opisywał nasz słuchacz w piątek, a teraz jeszcze ad vocem słuchaczka.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką. Popieram głos tej pani, która widziała zajście w Biedronce. Sama jestem świadkiem wielokrotnie, jak młodzi mężczyźni 5-6 z plecakami, pełno czekolad, no na żywca kradną. Ochraniarz jakby się bał. Spocony stoi i się patrzy właśnie w koszyczki starszych osób, upodlić starszego, żeby sobie nadrobić straty na niewinnych ludziach. Pozdrawiam stałą słuchaczkę. Dziękuję bardzo.
To są niepokojące sygnały. Zapytamy w takim razie spółkę Geronimo Martins, czyli właściciela sieci Biedronka, czy rzeczywiście mają taki problem i czy rzeczywiście takie kradzieże, zuchwałe kradzieże, stały się już w tej sieci plagą. A propos zwyczajów związanych z zakupami, z tym, że mamy pełen koszyk, czasem postawimy tam własną torbę i nie zauważymy czegoś, co kupiliśmy, propozycja z innego kraju.
Dzień dobry, tu jest Elżbieta, ja mieszkam w Niemczech i chciałam tylko powiedzieć, jaki tutaj jest zwyczaj przy robieniu zakupów. Jeżeli ktoś wstawi do wózka, no, na zakupy swoją torbę czy worek, przy kasie trzeba ten worek do góry podnieść. To jest taki zwyczaj, że to już się automatycznie robi i wtedy nie ma żadnych problemów, jeżeli coś się zapomniało i coś jeszcze wózkało, zanim wyłożyć na ten pas, co się porusza. I to się tak automatycznie robi, że nikt już na to nie zwraca i nie ma wtedy problemu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dobry zwyczaj, dobry sposób, tylko musiałby nam wejść w krew, prawda? Ale warto to byłoby u nas zastosować, może najpierw jakaś kampania informacyjna, a kampania mówię szeroko, ale może wystarczyłoby po prostu takie napisy zamieścić przed kasami, żeby te torby przed kasą wyjąć swoje z koszyka i wtedy będzie po kłopocie. To jest czas reakcji, jest 12:23. Teraz witam przy naszym telefonie gościa. Jest nim pani Joanna Ślusarek, rzeczniczka prasowa WOMP, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki. Dzień dobry.
Dobrze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Pani Anno, zatelefonowałem do pani. Okazuje się, że pani jest równie zaniepokojona jak my. A o co chodzi? Posłuchajmy maila od pana Adriana Wychowańskiego. Panie redaktorze, piszę w sprawie utrudnień, jakie panują w przychodni kolejowej przy 3 maja w Szczecinie. Jako pacjent miałem okazję doświadczyć trudności. W budynku panuje brud, jest remont, szlifowanie ścian, odkuwanie kafelków. Pacjenci nie mają gdzie siedzieć podczas oczekiwania na wizytę lekarską, nie mówiąc już o tym, że pył, który unosi się, jest zwyczajnie nie do zniesienia. Z tego, co mi wiadomo, takie prace powinny być prowadzone w nocy, gdyż jest to działanie uciążliwe. Zapraszam redakcję do odwiedzenia przychodni, szczególnie 5., 8. piętro oraz resztę. Nie mówiąc już, że personel medyczny także musi pracować w takich warunkach, napisał pan Adrian. Pani Anno, ja przyznam, w pierwszym momencie pomyślałem, że państwo są administratorem tego budynku przychodni przy ulicy 3 Maja w Szczecinie, bo WOMP to bardzo poważna inwestycja w zdrowie pacjentów, tak można powiedzieć. Proszę powiedzieć, czy państwo są również zaniepokojeni, czy do państwa należy ten budynek i czy to wy prowadzicie inwestycje?
Oczywiście na wstępie chciałabym wyjaśnić tą kwestię, bo zgadza się, zwyczajowo mówi się o tym, że przychodnia kolejowa numer 5 to przychodnia WOMP-u. I o ile faktycznie od wielu, wielu lat mamy tam swoje gabinety, to WOMP nigdy nie był właścicielem ani dzierżawcą całości budynku przychodni kolejowej. Budynek swojego czasu dzierżawiła w całości Pomorska Fundacja Ochrony Zdrowia, od której WOMP poddzierżawiał większą część pomieszczeń, ale budynek należy do Polskich Kolei Państwowych. WOMP, jak i cała rzesza innych gabinetów jest tylko najemcą pomieszczeń. I jako właściciel budynku PKP odpowiada za stan techniczny oraz jego remonty.
No właśnie, dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pani Joanno, że ten remont obejmuje te części wspólne, nie gabinety. Obejmuje na przykład korytarze, szyby windowe, klatki schodowe. Jest to związane z tym, że budynek, to też nieoficjalna informacja, oczywiście nie jest przystosowany do obecnych warunków przepisów przeciwpożarowych i ten remont musi być przeprowadzony. Ale czy państwo zostaliście poinformowani o takim remoncie jako wynajmujący tam pomieszczenia?
To znaczy do nas dotarło tylko takie krótkie pismo informujące o tym, że taki remont będzie miał miejsce. Natomiast przyznam szczerze, że przed rozpoczęciem bądź co bądź tak poważnego remontu, bo on obejmuje z tego co się orientuje wszystkie części wspólne budynku na każdym z pięter, a tych pięter jest aż 8, nie zostały przez PKP podjęte żadne kroki mające na celu uzgodnienie z nami harmonogramu prac. Nie zostaliśmy również poinformowani o ich zakresie, więc uważamy, że PKP nie dopełniło formalności związanych z zabezpieczeniem jednak cały czas funkcjonującej przychodni.
Czy wasi lekarze zgłaszają wam uwagi? Czy mieliście już takie sygnały, że ten remont jest zbyt uciążliwy i prowadzony w niewłaściwy sposób? Naraża pacjentów, ale również personel tej przychodni na dolegliwości związane z takimi pracami.
Oczywiście, że zarówno nasi lekarze, sądzę, że nie tylko nasi, sądzę, że wszyscy pracownicy budynku przy 3 maja, w której mieści się przychodnia kolejowa numer 5, mogą mieć zastrzeżenia co do tego, w jakich warunkach teraz pracują. Natomiast ja chciałabym tylko zaznaczyć, że my jako WOMP nie mamy absolutnie żadnej możliwości ingerowania w pracę i ich przebieg, w tym wypadku tych części wspólnych budynków. Możemy jedynie przeprosić zarówno nasz personel, co już uczyniliśmy, jak i naszych pacjentów teraz na antenie Radia Szczecin i monitorować do PKP oddziału gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu, co już zresztą uczyniliśmy, aby jednak lepiej zabezpieczyli i przystosowali budynek do przeprowadzanych prac.
My również będziemy w tej sprawie monitorować. Już to rozpoczęliśmy. Czekamy na odpowiedź ze spółki PKP Nieruchomości. Mam nadzieję, że jutro albo pojutrze na naszej antenie wystąpi przedstawiciel tej spółki. Dziękuję pani za wyjaśnienia. Joanna Ślusarek, rzeczniczka prasowa WOMP, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki.
Serdecznie dziękuję.
To jest Czas Reakcji, 12:28. Dzisiaj mamy więcej czasu na rozmowy i komentarze, ponieważ nie ma reklamy. Nie wiem, czy jest z nami kolejny gość. Nie. Zapowiadany w wiadomościach. Prosimy panią Małgorzatę Wojciechowicz, rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, żeby odebrała od nas telefon. Chcemy porozmawiać w sprawie Dariusza R., w sprawie, która bulwersuje naszych słuchaczy. To teraz w takim razie przejdźmy do innej kwestii, mianowicie oszustw sklepowych, a właściwie inspiracji, którą była sprawa właśnie złodziejstwa w Biedronce albo domniemanego złodziejstwa. Napisał do nas nasz stały słuchacz, pan Władysław, odnośnie poruszanego tematu kradzieży w sklepach. Uważam, że o wiele większym złodziejstwem jest naciąganie klientów na dodatkową opłatę do kupionego komputera w kwocie od 59 do 99 zł pod pretekstem personalizacji komputera. Oczywiście jest to dobrowolne, ale konieczne dla klientów Euronet spółka z o.o. Sklep mieści się przy 26 kwietnia. Jak napisał pan Władysław, pracownicy Euronet wgrywają do komputerów specjalny program blokujący go i tylko oni mogą go przygotować do użytku. Usługa wykonywana jest w sklepie przy zakupie po ustaleniu z klientem szczegółów personalizacji urządzenia z zakresu właśnie od 59 do 99 zł. Panie Władysław, my oczywiście, jako że uderzamy w stół, to nożyce muszą się odezwać. Zapytamy przedstawicieli spółki Euronet, jak to jest z tą przymusową personalizacją komputera, a zwłaszcza z tym odblokowaniem tego komputera, czyli ukrytą opłatą dodatkową. Będziemy to wyjaśniać. To jest 12:30. Teraz mamy słuchacza albo słuchaczkę w sprawie Biedronki. Dzień dobry. Halo?
Witam, dzień dobry, Dorota z tej strony, wierna wasza słuchaczka od jakiegoś czasu. Ponieważ zmieniłam pracę, bo pracowałam w Lidlu i w Lidlu ma przystosowane kasy do przesuwania koszyka, wracając do tych chusteczek tego pana.
Tak,
ma
tak.
przystosowane kasy, żeby te koszyki przesuwać, żeby kasjerka spokojnie mogła zajrzeć do tego koszyka i ewentualnie, tak jak mówiła pani z Niemiec, poprosić klienta o podniesienie torby, siatki, czy tam czego tam się znajdzie. Proszę mi wierzyć, klienci nie chcą tego robić, są bardzo niegrzeczni. Co pani złodzieja ze mnie robi? I to klienci są tak bardzo opiskliwi, bardzo nieprzyjemnie, źle się czują kasjerki, które proszą, a pani mówi, co? Myśli pani, że coś ukradłam? To jest bardzo niemiłe. I Lidl ma dostosowane kasy i to jest między innymi właśnie taki powód, dla którego ja też zrezygnowałam z tej pracy w handlu w ogóle i dzięki temu jestem waszą słuchaczką.
Pani Dorota, proszę powiedzieć, kradzieże w sklepach to jest plaga również w tych właśnie takich...
Wszędzie są szajki, są i taki ochroniarz tak naprawdę jak wejdzie trzech, czterech takich chłystków, co on jest w stanie zrobić? U nas był taki ochroniarz, który wybiegł, nie wiem, 500-700 metrów za sklep, ale no gdzie on pobiegnie? Między garaże, żeby dostał w łeb? Przepraszam za słowo. Niestety to są już takie plagi, a raz była taka sytuacja, że na przykład była szajka, która tak miała wyliczoną kradzież tego towaru, że kładła, wtedy jeszcze było 250 zł było tą granicą do ukarania i oni kradli za 240, za 245 zł i przyjeżdżała policja, wystawiała im mandat 50 zł, jeżeli udało ich się oczywiście złapać, a oni wynosili łyski za 250 zł.
Mandat 50
zł? Za 240 zł, bo wtedy jest tylko mandat, tak? A w tej chwili jest podniesiona ta granica, więc ludzie czują się naprawdę bezkarni.
Dziękuję za ten komentarz.
To są koszty sklepu, ale klienci też nie są grzeczni dla nas. Oni widzą tylko, że my jesteśmy niegrzeczni, ale my też jesteśmy tylko ludźmi. Mówię my, bo czuję się... 20 lat przepracowałam w handlu, z czego 9 w sieciówce i naprawdę kasjerzy to też ludzie i proszę nas zrozumieć. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Będę was słuchać wiernie teraz.
Dziękujemy bardzo pani Dorota. Proszę zostać z nami. Pozdrawiamy, a najważniejsze, bądźmy dla siebie mili i życzliwi. Teraz nasz długo oczekiwany od kilkunastu minut gość, pani Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Witam panią prokurator. Pani prokurator, sprawa jest tego rodzaju. Ja przypomnę, że my na naszej antenie od kilkunastu miesięcy zajmujemy się sprawą Dariusza R. To jest przedsiębiorca, który usłyszał zarzuty oszustwa. W sumie poszkodowanych jest 13 osób. Wobec przedsiębiorcy, to wiemy, zastosowano dozór policyjny. Ja przypomnę, że do nas zgłosiła się pani Ania, która w 2014 roku wpłaciła Dariuszowi R zaliczkę, ponad 90 tysięcy złotych na adaptację strychu w budynku przy ulicy Studziennej 15. Do dziś nie ma ani pieniędzy, ani mieszkania. No tutaj można powiedzieć, że właśnie w tej całej sytuacji jest jeszcze smutne to, że właściwie pani Ania nie była właścicielką tego strychu, tylko to był strych należący do Zbilku. Dariusz R. nie miał żadnych praw do tego strychu i innych strychów, jedynie umowę ze wspólnotą. No więc pani Ania i inni zostali z niczym. I państwo jako prokuratura zwróciliście się do sądu o to, żeby oprócz właśnie tego dozoru policyjnego Dariusz R. miał orzeczony zakaz prowadzenia tej działalności gospodarczej, właśnie którą wykorzystywał do oszustw. Z tego, co się dowiedzieliśmy, sąd odrzucił państwa wniosek. Czy pani wie, z jakich przyczyn?
To wyjaśnię tylko, że to prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym, dodatkowy. To było 30 września 2016 roku i to chodziło o środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu umów mających za przedmiot zobowiązanie się do adaptacji lub sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego z adaptacji strychu. To postanowienie prokuratora zostało zaskarżone i w wyniku rozpoznania zażalenia Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił postanowienie prokuratora.
My mamy, panie prokurator, ja tylko powiem, takie króciutkie wyjaśnienie sędziego Michała Tomali, rzecznika Sądu Okręgowego w Szczecinie, który napisał tak. Powodem wydania takiego rozstrzygnięcia, czyli uchylenia środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w ściśle określonym zakresie, były błędy proceduralne popełnione przez prokuratora związane z brakiem przywołania podstawy prawnej wydanego postanowienia i lakoniczność pisemnego uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia. Co pani prokurator na to?
Prokurator uzasadnił swoje stanowisko dotyczące potrzeby stosowania tego środka zapobiegawczego. Uzasadniając to stanowisko, wskazał, że materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw, a nadto czyny, których popełnienie zarzucono podejrzanemu, pozostawały w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W ocenie prokuratora to, że podejrzany kontynuuje przestępczy proceder, bo tak wynika z naszych ustaleń i wprowadza w błąd kolejnych nabywców, utrudnia prowadzone postępowanie karne. Obawialiśmy się, że może dokonać przeniesienia własności wyodrębnionych już lokali mieszkalnych. Prokurator, uzasadniając swoje stanowisko, wskazał również, że z uwagi na charakter przedstawionych mu zarzutów, które związane są ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w przyszłości może być orzeczony wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Prokurator uważa, że stosowanie tego środka w realiach tej sprawy było konieczne i dodatkowo wskazał, uzasadniając swoje stanowisko, że zmierzał do tego, by zastosowany środek był jak najbardziej skuteczny. No, decyzją naszą nie zgodził się sąd, uchylając zastosowany nakaz.
Czy prokuratura może się odwołać od tego uchylenia, od tej decyzji?
Od decyzji sądu nie przysługuje prokuratorowi środek odwoławczy.
Czyli państwo pracują teraz, można powiedzieć, na żywym materiale, są poszkodowani, są konkretne zarzuty, a Dariusz R. może dalej wykonywać tę działalność gospodarczą, w której niektóre osoby zostały po prostu poszkodowane.
Tak.
To jest lakoniczna odpowiedź i ona wystarczy za komentarz. Proszę powiedzieć, do kiedy macie państwo przedłużone postępowanie wobec Dariusza?
W tej chwili śledztwo przedłużone jest do maja 2017 roku. Cały czas trwa kompletowanie dokumentacji, jej analiza i gromadzenie materiału dowodowego.
Czy jest szansa, że do maja 2017 roku wpłynie do sądu akt oskarżenia? Czy wiadomo na tym etapie?
W tej chwili trudno przewidzieć, jaki będzie dalszy bieg tego postępowania. To zależy od tego, czy jeszcze zgłoszą się do nas osoby pokrzywdzone, bo oprócz tych 13 osób jeszcze inne osoby również zawiadomiło przestępcy w tej sprawie.
I jeszcze na zakończenie zapytam. Prokuratura nie zgadza się z tym, że w tym uzasadnieniu wniosku właśnie o środek zapobiegawczy w postaci zakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w ściśle określonym zakresie, nie zgadzacie się państwo z tym, że brak było przywołania podstawy prawnej, że był on lakoniczny?
Szczegółowe stanowisko prokuratury okręgowej w tym zakresie zostało przesłane państwu w formie pisemnej. Jest to obszerne stanowisko, także można się z nim zapoznać. No mi nie wypada komentować orzeczenia sądu, natomiast w naszej ocenie było postanowienie w sposób prawidłowy uzasadnione.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie. Do usłyszenia.
Do widzenia. Dziękuję.
12.38. Rzeczywiście wpłynęło do nas takie stanowisko prokuratury. Tu czytamy m.in., że na 71 stronach wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie w dniu 14 listopada 2016 o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia prokurator w sposób szczegółowy opisał zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw niezależnie od przedłożenia sądowi łącznie 26 tomów akt postępowania przygotowawczego. No cóż, słowo przeciwko słowu. Sąd wiedział, co robi, ale patrząc na to, co nasłała nam prokuratura, wydaje się to cokolwiek dziwne. I przypomnę, że od tej decyzji sądu nie przysługuje już odwołanie. To jest czas reakcji, jest 12.40. Teraz przenieśmy się na nasze piękne, a czasem i niepiękne drogi. Przypomnę naszym słuchaczom, że jest taka strona, podstrona stron Komend Wojewódzkich Policji. Nazywa się Stop Agresji Drogowej. Widziałeś? Poinformuj. No i te strony przeżywają oblężenie. Są takie osoby, tacy można powiedzieć obywatelscy policjanci, czyli osoby cywilne, które nagrywają filmiki, robią zdjęcia i przesyłają bardzo, bardzo wiele takich zdjęć i filmików właśnie do komend policji na tę stronę Stop Agresji Drogowej. Widziałeś, poinformuj.
Dzień dobry, witam, Robert ze Szczecina. Pragnę poinformować, że swojego czasu wysyłałem dosyć dużo tego typu nagrań na tą stronę. Dostawałem zwrotkę od pana Grzegorza Sudakowa, szefa zachodniopomorskiej drogówki, że temat został przekazany do konkretnej komendy. Później ta komenda za każdym razem się kontaktowała ze mną i za każdym razem musiałem składać zeznania do konkretnych zdarzeń. Zajmowało to bardzo dużo podpisów, które musiałem złożyć. To był jak na kredycie hipotecznym albo jeszcze więcej. No i po kilku takich razach, chyba po 80 kilku filmach, czy to na ulicy Kaszubskiej, czy na Bardzińskiego, czy na tutaj Jedności Narodowej, informacja zwrotna była taka, żebym już więcej nie przysyłał tego typu filmów, z tego powodu, że nie ma osób, aby taką ilość filmów, mówiąc kolokwialnie, obrabiać. I od tego momentu zaprzestałem wysyłać filmów, a mam ich nagrane dziesiątki zdarzeń, ale tutaj zostało mi powiedziane, że jak coś poważnego będzie, to żebym wysyłał, ale jak jest czerwone światło, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy wymuszenie pierwszeństwa, czyli tak zwane lajtowe wykroczenia, to żebym po prostu tego nie wysyłał, bo nie ma ludzi. To jak ja mam reagować, jeśli widzę tego typu wykroczenia? Do kogo to wysyłać? A następna rzecz, dlaczego są takie braki w policji? Ja uważam, że jeśli mówimy stop agresji drogowej, to powiedzmy faktycznie stop. Dziękuję i pozdrawiam.
Czy naprawdę tak panu powiedziano w policji, że przejazd na czerwonym świetle albo wymuszenie pierwszeństwa na pieszym, chociażby to jest lajtowe wykroczenie? Nie chce mi się w to wierzyć, ale posłuchajmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, młodszy inspektor Grzegorz Sudakow. Z Grzegorzem Sudakowem rozmawiał kilka dni temu Krzysztof Kukliński, a potem porozmawiamy w tej sprawie z naszym gościem, którego już teraz przywitam, mecenas Andrzej Zajda, adwokat. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Dzień dobry.
Posłuchajmy wspólnie wypowiedzi w tej sprawie, właśnie w sprawie tej aplikacji Stop Agresji Drogowej. Widziałeś, poinformuj przedstawiciela policji.
Przede wszystkim musimy pamiętać, że Stop Agresji Drogowej jest to adres, na który zgłaszamy wykroczenia poważniejsze, poważne wykroczenia, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Przede wszystkim musimy mailem przesłać do nas informacje, czyli nagranie lub zdjęcia oraz wyjaśnienie. Miejsce popełnienia wykroczenia, bo musimy miejsce mieć, żeby skierować wniosek o ukaranie. Następnie musimy podać swoje dane po to, aby jeżeli osoba, której to dotyczy, nie przyzna się do winy, no to obligatoryjnie musimy skierować wniosek o ukaranie do sądu.
Jeszcze tylko chciałbym uściślić, czy konieczne jest zdjęcie bądź nagranie, czy nie wystarczy sam opis zdarzenia, oczywiście z podaniem swoich danych, gdyby trzeba było zaświadczyć.
Rozumiem, tak. Jeżeli ktoś opisze tylko zdarzenie, to jest zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia i nie ma nagrania, no to wtedy obligatoryjnie musi być przesłuchany. Czyli po pierwsze, wysyłamy do policji informacje. Nawet jak nie będzie nagrania, to my tu w Komendzie Wojewódzkiej codziennie ten adres...
Czyli wysyłają państwo po prostu do komendy lokalnej, na terenie której doszło do
tak, zgodnie z właściwością terytorialną musimy wysłać do tej jednostki, gdzie wykroczenie zostało popełnione. Następnie ta jednostka gromadzi materiały, przesłuchuje świadka oczywiście sprawcę wykroczenia i kieruje wniosek o ukaranie.
Czyli przesłuchanie jest obligatoryjne i zawsze do niego dochodzi, jeżeli zgłaszamy jakieś wykroczenie. Niezależnie od tego, czy będzie to zgłoszenie poparte zdjęciem, filmem, czy tylko będzie to sam opis. Tak?
Tak,
przesłuchanie
tak,
jest zawsze.
Tak, tak jest zawsze i tutaj bardzo często osoby do nas wysyłają i piszą na przykład na samym dole, że oczywiście nie chce być utożsamiany z tym wykroczeniem i nie chce być, żeby sprawca wykroczenia
dowiedział się.
To wtedy my mamy takie, mamy taką informację, że dana osoba popełnia wykroczenie. Możemy w trakcie służby zwracać na nią baczniejszą uwagę, no ale skierować wniosek o ukaranie, jeżeli nie mamy świadka, no to nie,
no nie ma szans po prostu, bo kierowca, który popełnił ewentualnie to wykroczenie albo jest podejrzenie, że takie popełnił, może po prostu odmówić przyjęcia mandatu i wówczas, kiedy nie ma świadka, to znaczy, dalsza droga jest zamknięta.
W przypadkach kierujemy sprawy do sądu. Tutaj sąd decyduje o karze. My odstępujemy od stosowania postępowań mandatowych, bo policjant, gdyby sam stwierdził naocznie, to oczywiście można by było zastosować postępowanie mandatowe.
Czyli tutaj nie ma tej ścieżki mandatowej, tylko jest sąd.
Właśnie, tu jest
sąd.
Problem, że w takich nie ma tej krótkiej ścieżki, musimy wysłać do sądu. Chyba, że ten właściciel pojazdu kierujący przyjdzie do policji i powie, że on nie poda nam, kto kierował samochodem, to za to my, to jest nowe wykroczenie, za te wykroczenie możemy zastosować postępowanie mandatowe, tak samo jak przy fotoradarach.
Zaczęliśmy od tego, że ta podstrona służy do zgłaszania poważniejszych wykroczeń drogowych, takich, które zagrażają bezpieczeństwu, no agresywnych, no sam tytuł na to wskazuje, stop agresji drogowej, czyli jakich po prostu? Dajmy jakieś przykłady.
To znaczy bardzo dużo mamy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Dużo jest takich przypadków, wyprzedzanie, podwójna linia ciągła. W okresie wakacyjnym w tamtym roku mieliśmy dużo zgłoszeń, jazda awaryjnym pasem po prawej stronie, wyprzedzanie z prawej strony. Wyprzedzanie mieliśmy na wzniesieniu albo na skrzyżowaniu. No takie poważniejsze wykroczenia.
Po prostu musimy zaapelować o wyczucie do kierowców, żeby nie zasypali sprawami błahymi, drobnymi policjantów za pośrednictwem tej strony. No i ostatnie pytanie, strona już funkcjonuje dosyć długo. Jakie są efekty? Ilu kierowców
zostało ukaranych? To znaczy w zeszłym roku mieliśmy 390 takich przypadków zgłoszonych do nas. W tym roku mamy 37 zgłoszeń do dnia wczorajszego i w 263 przypadkach w zeszłym roku sprawa została zakończona i tutaj były mandaty i były wnioski o ukaranie do sądu.
Tyle młodszy inspektor Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Przypomnę, z nami jest Andrzej Zajda, adwokat. Zanim oddam, panie mecenasie, panu głos i zadam pytanie, jest z nami także stały słuchacz, pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Otóż ja już to dzwoniłem w zeszłym roku, odkąd ukończono remont Mickiewicza, te rondo. Przy wjeździe zwężono jezdnię przy wjeździe na Jańskiego. Są dwie ciągłe linie. I tam non-stop parkują samochody. Ja już tam miałem poradę, żeby dzwonić, zdjęcia robić. Po co? Naprzeciw jest komenda. Okna są na Janickiego. Parę razy tam jak spacerowałem, panowie policjanci palą przy płocie papierosy. No tam muszą wyjść. I tam na tej ciągłej linii około 1100 parę samochodów na dobę przekracza przepisy. Ja tam sam jeżdżę, muszę jechać na tą martwą wysepkę, dwie ciągłe linie mam między kołami. Nic nie pomaga, nikt tego nie widzi. Wystarczy mandaty albo, panie redaktorze, znak zakazu, może to by coś pomogło.
Dziękuję, panie Andrzej. Pozdrawiamy tragedia. W takim razie tych funkcjonariuszy, pozdrawiamy ich, tych palących i tych niepalących, ale którzy widzą ten właśnie problem. Panie mecenasie, ja mam pytanie do pana. Czy tutaj pełna zgoda ze słowami młodszego inspektora Grzegorza Sudakowa, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji? Czy rzeczywiście, jeżeli prześlemy zdjęcie czy filmik, gdzie ewidentnie ktoś przekracza przepisy, to ta osoba, która przysyła ten filmik, musi być ta, która była świadkiem naocznym danego zdarzenia, bo tak załóżmy, to musi być rzeczywiście przesłuchana? Czy nie lepiej najpierw wezwać tego, który jest podejrzanym o jakieś wykroczenie drogowe czy nawet przestępstwo, zapytać go, pokazać mu te zdjęcia czy filmik. Przyznaje się pan tak, przyznaje i sprawa zamknięta. Wręczamy mu mandat karny i spokój. A tutaj okazuje się, że każdorazowo wzywany jest ktoś, kto jest autorem takiego filmu, który utrwalił jakieś wykroczenie czy przestępstwo drogowe.
Panie redaktorze, sprawa wygląda generalnie w ten sposób. Jeżeli ja ujawniam film, o przekroczeniu przez kogoś zasad ruchu drogowego w mieście czy poza miastem, to jest kwestia tego typu, że kwestia oceny należy i do funkcjonariuszy, i ewentualnie do sądu. To nie może być tak, jeżeli ja wiem, że ja przekroczyłem, że wjechałem na czerwonym świetle, że miałem takie czy inne zdarzenie, no to jest wtedy kwestia przy stosunkowo niskim stopniu społecznego niebezpieczeństwa tego wykroczenia, żebym powiedział, dobrze, przyjmuję mandat, ale w momencie, kiedy pojawia się sytuacja poważniejsza, jak na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, kwestia przekroczenia szybkości, to my mamy orzekane w ramach kodeksu wykroczeń środki karne. A środkiem karnym tutaj jest generalnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czyli my nie możemy ukarać, w ogóle mandatem nie można ukarać osoby, jeżeli orzekamy środek karny. Teraz jeżeli są wątpliwości, bo ja wcale nie muszę się z tym zgodzić i przyjąć, że szybkość, która została zarejestrowana przez jadący obok mnie samochód, odpowiadała rzeczywistej szybkości. Czyli należałoby w pierwszej mierze, jeżeli już ktoś zgłasza taki film, to jest kwestia ewentualnie weryfikacji przez funkcjonariusza. Jeżeli funkcjonariusz dostrzega, że rzeczywiście jest to z kamery na kasku zamontowanej u motocyklisty widoczne, że mijający go inny motocyklista jedzie z dużo większą szybkością, to myślę, że taka potrzeba nie zachodzi. Wystarczy się zwrócić do tego, który dopuścił się wykroczenia, powiedzieć mu, proszę pana, mamy coś takiego, czy pan to uznaje, czy nie. Natomiast we wszystkich pozostałych kwestiach to jest sytuacja odebrania jednak pewnej relacji. Bo my nie wiemy, czy ten film był kręcony rzeczywiście w tym dniu, czy był kręcony w takich okolicznościach, czy został uzyskany w różny sposób. Chcąc skompromitować daną osobę, puszczamy ten film i upubliczniamy go. Ja się nie muszę z tym zgadzać i teraz pozostaje kwestia oceny sądu. I sąd musi zweryfikować, czy film był kręcony rzeczywiście w tych warunkach, które odzwierciedlają, i wtedy pozostaje kwestia ewentualnie postawienia skierowania wniosku o ukaranie do sądu, w zależności od tego, jaki charakter ma wykroczenie, ze środkami karnymi lub bez środków karnych. Ale myślę, że zachodzi potrzeba, w ogóle gdyby ktoś powiedział, proszę nie podawać mojego nazwiska, proszę nie upubliczniać mnie, żeby nie można mnie zidentyfikować, to ja uważam, że to jest kwestia anonimowa. Takie rzeczy powinniśmy w ogóle pozostawić z boku i tym się nie przejmować, chyba że ewidentne jest wykroczenie. Natomiast każdy ma prawo do obrony. Każdy z nas, panie redaktorze. Więc jeżeli byśmy ograniczyli sytuację do tego, że film miałby być dowodem w sprawie, to nie ma obrony. A jeżeli nie ma obrony, to tego typu orzeczenie, które zostaje wydane przez sąd, jest orzeczeniem, które się może utrzymać.
Panie mecenasie, została nam minuta, ale jednak zgodził się pan z tym, że jeżeli jest to ewidentnie, na przykład jedzie motocyklista, ma kamerę...
To uważam, że należałoby to ograniczyć, ograniczyć... Panie redaktorze, jeżeli ja wiem, że jechałem z większą szybkością niż jest dozwolona i ktoś mi zrobił zdjęcie, to nie będę tego kwestionował, bo wiem, że to zrobiłem. W związku z tym myślę, że tu można skrócić tą ścieżkę i powiedzieć, skoro jesteś przekonany, jesteś pewny, że dokonałeś takiego, a nie innego wykroczenia, to proszę uprzejmie.
I przyznajesz się, prawda?
I przyznajesz się, każemy mandatem i nie ma żadnego problemu. Problem będzie wtedy, kiedy pojawi się ewentualny środek karny, jak... wyprzedzanie na przejściu przy ciągłej linii pod górą, wtedy, kiedy pojawia się zagrożenie dla innych użytkowników ruchu. I ja uważam, że tego typu strona jest wskazana. Sam jeżdżę wiele lat samochodem i niejednokrotnie widzę, że sytuacja jadących kierowców zagraża wszystkim. W związku z tym tego typu oddziaływania społeczne chyba są potrzebne. I to nie jest kwestia donosicielstwa, tylko to jest kwestia zwrócenia uwagi na prawidłowe zachowanie na drodze i bezpieczeństwo.
Jest dobra puenta. Dziękuję bardzo, mecenas Andrzej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a my się słyszymy jutro po 12:00. To był Czas Reakcji.